Myślę, że większość z nas zetknęła się, zwłaszcza ci, którzy chodzą po rynkach rozmaitych, zetknęła się ze zjawiskiem podrabiania rozmaitych marek. Znane marki na rynku od lat mają swoją renomę i Chińczycy zwłaszcza w tym przodują, postanowili wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu i podrabiają na lewo i na prawo te markowe produkty. Po co to robią? Ano żeby coś na tym zyskać, żeby zyskać zbyt, wyjść naprzeciw ludziom, którzy poszukują czegoś tańszego, ale tak, żeby nie mieli odczucia, że mają coś gorszego. Tylko żeby ta metka, ten znaczek markowy jakoś tak im dawał takie poczucie, że mają to samo, co ten bogaty. I mają takie... Niestety prawda jest taka i stąd też zjawisko może się rozwijać, że na przykład Polacy nie bardzo są świadomi tego, że korzystają, kupują coś podrabianego. Aż 60% Polaków, kupując takie rzeczy, nie bardzo wie, nie potrafi odróżnić podróbki od tego, co jest prawdziwe, co jest właściwe. I dlatego ten proceder może kwitnąć. Ale podrabianie prawdziwych, markowych produktów oczywiście nie jest legalne, ma swoje konsekwencje. Nie wolno podrabiać. Chciałbym dzisiaj, żebyśmy postawili przed sobą problem i spróbowali na niego spojrzeć w świetle Słowa Bożego. Otóż, jak to już wynikało i z tego, co mówili przede mną bracia, Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, że chrześcijanin, że człowiek wierzący powinien być człowiekiem, który żyje w prawdzie. Pismo Święte mówi w Ewangelii Świętego Jana 4:24: Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. I my w duchu często podkreślamy, ale gorzej nam z tą prawdą. To znaczy w prawdzie, że jesteśmy, że niczego nie podrabiamy, że niczego nie udajemy, że jesteśmy prawdziwi przed obliczem Bożym. Że nasze zewnętrzne gesty, postawy, słowa odzwierciedlają prawdę naszego serca. Że nasze niedzielne nabożeństwo i nasze zachowania w niedzielę odzwierciedlają poniedziałkowe, wtorkowe, środowe, piątkowe życie. Rano i wieczorem i w nocy. W duchu i w prawdzie. Jakakolwiek próba imitowania prawdy jest antychrześcijańska i jest działaniem na szkodę Królestwa Bożego. To nie jest tylko tak, że od po prostu nie jestem całkiem prawdziwy, koniec, kropka. Inni są, niech sobie będą, a ja jestem taką podróbką. Ale też się dobrze czuję, bo co z tego, że jestem. To nie jest moja prywatna sprawa. Gdy zaczynam coś imitować, podrabiać, jeśli chodzi o wiarę w Jezusa Chrystusa, o życie chrześcijańskie, to działam na szkodę Królestwa Bożego. I zobaczymy to dzisiaj w świetle Słowa Bożego. Podstawą naszego rozważania jest fragment z drugiego listu świętego Pawła do Tymoteusza, 3:8-9. Podobnie jak Jannes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie. Ludzie spaczonego umysłu, nie wytrzymujący próby wiary. Ale daleko nie zajdą, albowiem ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich, jak to się i z tamtymi stało. Mamy w tym naszym tekście dwóch gości. Jannes i Jambres się nazywają. Kim byli? Otóż w Biblii, poza tym tekstem, nigdzie ich nie spotykamy, ale w pismach, jakie powstały w kulturze żydowskiej w okresie między Starym a Nowym Testamentem, tej literaturze wyjaśniającej rozmaite historie, prawdy Pisma Świętego Starego Testamentu, w tych pismach pojawiają się te postaci wymienione z imienia i opisywane jako najważniejsi, dwaj najważniejsi czarownicy, magowie, tacy wróżbici dworu Faraona. Według niektórych opowiadań izraelskich wyszli nawet razem z Izraelitami z Egiptu i inspirowali rozmaite zachowania, które miały zakłócać kult Jahwe pośród Izraela. To oczywiście jest legenda, myśl taka żydowska, po to napisana, żeby pouczać, żeby ostrzegać i tak dalej. Ale oni właśnie występują w tej literaturze jako negatywni bohaterowie dawnych dziejów Izraela. I święty Paweł, pisząc list do Tymoteusza, odnosząc się do tego, co się będzie działo w ostatnich czasach, tego, co się działo już wtedy także w Kościele, przywołuje te legendarne postacie, aby zilustrować ważną prawdę, bardzo istotną dla praktycznego chrześcijaństwa. Co robili Jannes i Jambres? Słowo Boże przedstawia nam tę historię, do której się odniósł apostoł Paweł. To było w okresie, kiedy Mojżesz przyszedł na dwór Faraona, by razem z Aaronem wezwać Faraona, by wypuścił lud izraelski. I Bóg, posyłając ich, mówił im, jak mają tam udowodnić, że pochodzą od Boga, że to jest prawda, że to sam Bóg Jahwe ich przysyła, żeby uwolnić naród izraelski z Egiptu. Druga Księga Mojżeszowa, 7:9. Gdy Faraon powie wam, wykażcie się, jakim cudem, powiesz do Aarona, weź laskę swoją i rzuć ją przed Faraonem, a zamieni się w węża. Przyszedł więc Mojżesz z Aaronem do Faraona i uczynili tak, jak rozkazał Pan. Aaron rzucił laskę swoją przed Faraonem i jego sługami, a ona zamieniła się w węża. Wtedy także Faraon wezwał mędrców i czarowników, a czarownicy egipscy uczynili to samo czarami swymi. Każdy z nich rzucił laskę swoją i zamieniły się w węże. Ale laska Aarona połknęła laski ich. Lecz serce Faraona pozostało nieczułe i nie usłuchał ich tak, jak Pan zapowiedział. Jeszcze w paru innych miejscach jest powtórzone to, co robili ci czarownicy, jak imitowali dzieło Boże. Ale właśnie na tym polega cała sztuka, że oni nie robili niczego jakiegoś innego, czegoś, co by stało w sprzeczności, że Mojżesz z Aaronem zrobili to, a oni na przekór zrobili co innego. Tylko ta sztuczka, ta perfidia działania przeciwko dziełu Bożemu polegała na tym, że oni zrobili dokładnie to samo. Że w oczach Faraona i całego dworu sprawa wyglądała taka, że no to po co w ogóle? No co się przejmować? Przecież onasi też potrafią to zrobić. Po co wam? Po co nam iść tam do was śpiewać, modlić się na językach? Mówią tam z jednego kościoła dużego, jak u nas też na językach się modlą, u nas też tak samo już śpiewają. Po co nam już tego, nie ma potrzeby w ogóle się, a jeszcze do tego mamy swojego papieża. Aha. Imitowanie dzieła Bożego w sposób tak zręczny, żeby spowodować zachwianie tego wezwania, tego przymusu do posłuszeństwa, do poddania się Bogu. Dlaczego to było takie złe? No bo po pierwsze poddawało wątpliwość moc Bożą. To miał być znak, że to Bóg działa. Aaron rzuca laskę na ziemię i się robi wąż. I to jest niezwykłe. No niezwykłe, prawda? I byśmy powiedzieli, no to na pewno jest znak, że to Bóg działa. Ale jeśli ci czarownicy też swoje laski rzucili i też się zamieniły w węże, no to czekaj, no to już teraz nie wiadomo, co Bóg, a co czary. No czary potrafią to samo, co Bóg, więc jak Bóg, czy Bóg jest wyjątkowy? To przeczyło unikalności działania Bożego. To sprawiało, że już Faraon nie musiał tak drżeć, mówić, to można tak i można tak. Tak jak i dzisiaj ludzie, patrząc na niektóre zachowania, mówią, to jest i tutaj możliwe, i tutaj jest możliwe, i tu można przeżyć, i tu można przeżyć, i z Jezusem, i z Buddą można, i z Mahometem można, i z jeszcze jakimś innym tam. I jeszcze można też po prostu tylko zacząć medytować i będzie fajnie. To gasiło bojaźń Bożą. To, co zrobili ci czarownicy, Jannes i Jambres, gasiło bojaźń Bożą. Tak, to by Faraon musiał się przejąć, przestraszyć, zadrżeć. Ale jak zobaczył, że jego ludzie, którym płaci, robią to samo, to się już nie musiał bać. Mało tego, to wzmacniało zatwardziałość serca. On był zatwardziały, nie chciał się skruszyć, nie chciał się poddać, był samowolny, a jak jeszcze coś takiego zobaczył, no to jeszcze bardziej zatwardził swoje serce. Dlaczego apostoł Paweł przywołuje Jannesa i Jambresa, pisząc o czasach ostatecznych? O jakich ludziach pisał apostoł Paweł, naprawdę myśląc o Kościele przyszłych wieków? Drugi list do Tymoteusza, 3 rozdział, początek tego rozdziału, mówi tak: a to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, pełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga. Że tacy ludzie będą u kresu dni, w czasach ostatecznych. Czasy ostateczne w świetle Słowa Bożego to czasy od momentu, kiedy Pan Jezus umarł, zmartwychwstał, wstąpił do nieba. To jest ten cały okres wyczekiwania teraz na Jego powrót. To czasy ostateczne. Więc złe czasy i źli ludzie w tych czasach. Źli, bezbożni, dalecy od Boga. Jeżeli wiemy, że oni są bez Boga, to jesteśmy w miarę bezpieczni, bo wiemy, jest granica, wiadomo, to jest świat, a tu jest Kościół, tam są ludzie źli, jak to święty Paweł opisał. Ale apostoł Paweł nie kończy na tym tej historii, tego opisu, ale w 5 wersecie mówi, że będą też tacy ludzie, którzy będą podrabiać chrześcijaństwo. Będą udawać, że są chrześcijanami, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Czyli, że w tym całym źle czasów ostatecznych, tej całej bezbożności, obok całej tej bezbożności, będzie też zjawisko pozoru pobożności. Ludzi, którzy gdzieś tam w środku będą inni, ale będą ubierać się ładnie, uśmiechać się ładnie, nauczą się ładnych, pobożnych gestów, będą się ładnie do siebie zwracać, będą mieli taką część życia, której będą się prezentować jako ludzie wierzący. W 1 Tymoteusza 6 rozdziale 5 wersecie jest mowa o ludziach wyzutych z prawdy. Że to będą ludzie wyzuci z prawdy. Spróbujmy sobie to wyobrazić. Jeżeli ktoś jest obuty w prawdę, czyli ma buty prawdy, czyli chodzi wszędzie, gdzie idzie, to jest prawdziwy. No nie? Jest prawdziwy. Poszedł do sklepu, jest prawdziwy. Poszedł do kościoła, jest prawdziwy. Siedzi w domu, ma wolne, jest prawdziwy, jest w prawdzie. Zadzwonił nagle ktoś do drzwi czy do tego, jest prawdziwy. Mówi prawdę. Co robisz teraz? Właśnie miałem do ciebie zadzwonić, odpowiada. To podobno najbardziej powtarzane kłamstwo pod słońcem. Jak ktoś do nas dzwoni, mówi, właśnie miałem do ciebie zadzwonić. Ten, kto jest w tych butach prawdy, jest prawdziwy. Ale jak ktoś wyzuje się z prawdy, czyli buty prawdy stoją na półce, schowane gdzieś, no to zależy od sytuacji, to zależy, z kim rozmawiamy. Tak się mówi. Temu pasuje to powiedzieć, tamtemu to powiedzieć. W kościele pasuje się pomodlić albo przynajmniej wstać, jak wszyscy wstają. Gdzieś tam, jak chłopcy piją piwo, to pasuje tam wziąć łyka. Jak ktoś siarczyście używa siarczystego języka, to no to pasuje w tym towarzystwie się trochę. Ale z drugiej strony też udaje chrześcijanina. Słuchajcie, jest to kusząca alternatywa dla prawdziwego chrześcijaństwa, żeby tak podrobić trochę to chrześcijaństwo. No bo podrobione nie zawsze łatwiejsze do osiągnięcia, czyż nie? No jak chcę kupić te, powiedzmy, prawdziwe Nike, czy tam jakie, to o ile to, jak boli, ile to kosztuje. Ale jak chcę kupić te jakieś tam z przestawionymi literkami, no to w tunelu, w jednym tunelu, w drugim, przeważnie w tunelach to można kupić. Wszędzie pełno. I patrzysz, trzy dychy, w życiu mi się nie trafiło taki kupić, takie łatwe, łatwe do osiągnięcia. Znacznie tańsze. Tak samo wygląda. Nie jest tym samym, ale tak samo wygląda. I kto, co komu do tego? Niech patrzy swego. Ale podrobione chrześcijaństwo nie jest prawdziwym chrześcijaństwem. Ono zawsze znajdzie wzięcie, bo Chińczycy by nie produkowali takiej masy tych podróbek, gdyby nie było wzięcia, gdyby ludzie tego nie kupowali. I podrobione chrześcijaństwo też zawsze znajdzie wzięcie. Zawsze będą amatorzy podrobionego chrześcijaństwa. Zawsze znajdą się tacy, którzy mnie zaakceptują jako podróbkę. Zaakceptują mnie. Zaakceptują mi, że tak, bo tam oni sami też są podróbką. A podróbka z podróbką razem sobie zje wątróbkę i po prostu jest dobrze. Wspaniale. Ale na czym polega zło takich postaw, bracia i siostry? Po pierwsze, jest to działanie bezprawne. Gdy podrabiamy chrześcijaństwo, podrabiamy uczniostwo, to w duchowym znaczeniu jest bezprawne. Pan Jezus mówił, że w owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim? W imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów, nie rzucaliśmy laski na ziemię i zamieniała się w węża. W imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów, w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów. A wtedy im powiem: nigdy Was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, Wy, którzy czynicie bezprawie. Bezprawie. Na czym polega to bezprawie? Że w imieniu moim robicie coś, do czego ja Was nie wysłałem, na co nie dałem Wam mojego upoważnienia. Tak, można się umówić, można zrobić sobie kościół. Umówimy się, w niedzielę sobie przyjdziemy, ale będzie miło, tylko się za bardzo nie czepiajmy siebie. Ludzie przecież nie chcą, żeby ktoś pokazywał: słuchaj, coś te twoje, ten napis Nike, to jakoś inaczej litery u ciebie są jakoś. Albo Adidas, jakieś tam masz, jakieś dziwne, co ty się czepiasz? Nie widzisz, że to... Ludzie nie chcą, żeby jeden drugiemu wypominał, że ich jego chrześcijaństwo jest takie jakieś... No jak ty się zachowywałeś? Co ty wczoraj wieczorem oglądałeś? Co ty słuchałeś? Jaką ty muzykę słuchasz? No mogę zajrzeć na Facebooka i zobaczyć, jakie masz upodobania. Za czym ty tęsknisz? Za czym ci się... Do czego ci się oko zapala? No i jak to jest? Jak ty się odnosisz do męża? Co żonie ostatnio powiedziałeś? Co myślisz, pomyślałeś o swojej mamie, jak ci kazała coś zrobić, a ty nie lubiłeś, nie chciałeś tego zrobić? Co pomyślałeś o ojcu, który odmówił ci 5 dych? Wielu się tam umawia, że tak będzie, ale to jest bezprawne, bezprawne. Po drugie, jest to działanie przeciw prawdziwemu chrześcijaństwu. Tak jak wprowadzenie podróbki na rynek psuje faktycznie dobre imię marki. Bo jeśli ktoś myśli, że ma markowe buty, które mu się za tydzień rozpadły, to on nie myśli o tym, że zapłacił za nie tylko 3 dychy, tylko myśli o tym, że ta marka jest zła, bo on kupił takie Adidasy, no i one mu się rozpadły. Adidasy są złe.
mówi sobie prosty człowiek.
A tymczasem to właśnie podróbka powoduje, że ta marka traci dobre imię. A chrześcijaństwo dlaczego straciło dobre imię w całym tym świecie? Dlaczego poganie bluźnią imieniu Bożemu, patrząc na chrześcijan? Dlaczego? Bo nie widzą prawdziwego chrześcijaństwa, bo nie mają do czynienia z prawdziwym chrześcijaństwem, tylko z podróbkami chrześcijaństwa. Jak patrzy, jak chrześcijanin się jeden czy drugi zachował, jak powiedział, jak walczy, jaki wściekły się zrobił nagle i tak dalej, to i on mówi, że on jest chrześcijanin, on należy do zboru i tak dalej, jeszcze mi kiedyś na ewangelizację zapraszał, to ja dziękuję za takie chrześcijaństwo. Ja zmieniam markę, ja szukam innej marki. Podróbka jest działaniem przeciwko prawdziwemu chrześcijaństwu. Jeśli ktoś nie jest prawdziwym chrześcijaninem, a udaje chrześcijanina, to działa przeciw, jest antychrześcijański. Słowo Boże w wielu miejscach poucza. Ja przytoczę jeden przykład, jak takie wezwanie dla starszych kobiet, żeby uczyły młodsze kobiety, żeby były wstrzemięźliwe, czyste, gospodarne, dobre, mężom swoim uległe, aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. To jest jedna z praktycznych wskazówek, że kobiety wierzące, młodsze, powinny być nauczone przez starsze, żeby tak się zachowywały w stosunku do swoich mężów, bo inaczej, jeśli pycha otworzy przed mężem, jedna modliła się bardzo pobożnie wcześniej, a teraz jak syczy, jak żmija, to Słowu Bożemu ujmę to przynosi. Jeszcze inni na to popatrzą, posłuchają, sąsiedzi, tam by na drzwiach I love Jesus, nie? A sąsiedzi za ściany usłyszą potem, co się dzieje w tym domu. Słowo Bożemu ujmę to przynosi. Po trzecie, zło takich postaw podrabiania chrześcijaństwa polega na tym, że to wszystko ładnie wygląda do momentu, kiedy przyjdzie próba. Kiedy przyjdzie prawdziwa próba na to chrześcijaństwo. Tak jak te rozmaite buty i tak dalej, to wiecie, ładna metka, złudzenie, że firmowe, wrzucisz do pralki, jeden rękaw taki, drugi taki, co się porobiło, kolory potraciło, albo buty odlazło, już pierwszy deszcz, oś podeszła chlapie, oj masz, markowe. Pierwsza próba, jak stoi na kółeczce, nie dotykasz za bardzo. Siedzi w ławeczce, nie dotykasz go, nie powiesz niczego, co by go mogło tego. Tylko, przepraszam siostro, czy herbatkę może, czy kawkę? Jak dzionek dzisiaj? Wszystko dobrze? To wszystko w porządku, ale przychodzi próba, jakaś sytuacja podbramkowa, przychodzi jakieś napięcie, przychodzi chwila niedostatku, chwila, że ktoś o nas coś tam i tak dalej i wtedy nagle w tej próbie wychodzi na jaw cała prawda, że to nie jest prawdziwe chrześcijaństwo, że to nie jest prawdziwe uczniostwo. Nasz tekst mówi, nie wytrzymujący próby wiary. Oni podrobili chrześcijaństwo. I to mogło się udawać, mogło błyszczeć, mogło ślicznie wyglądać do chwili prawdziwej próby. Czasem próby czasu nawet. Nawet nie potrzeba specjalnie, rozumiecie, jakoś mocno dotykać, bo chrześcijanie to się kochają wzajemnie, to trudno nawet być aż tak mocno narażony, bo człowiek się powstrzymuje, bo kocha, bo wspaniałomyślny jest, zrozumienie okazuje i tak dalej. Ale czasem wystarczy próba czasu i straci kolory. Tak kolorowy był, a już wyblakły teraz. Nie wytrzymujący próby wiary, ale daleko nie zajdą, albowiem ich głupota, uwidoczni się głupota w sensie właśnie tego podrabiania. Ona się uwidoczni wobec wszystkich, jak to się i z tamtymi stało, napisał apostoł Paweł. Więc to zło tej postawy polega również na tym, że to ma krótkie nogi. Chrześcijaństwo prawdziwe, to chrześcijaństwo na zawsze, to naśladowanie Pana aż do końca, a potem przyjęcie nas do chwały w wiecznym domu, w niebie. Ale podrobione chrześcijaństwo to jest krótkotrwałe, to szkoda na to czasu, szkoda czasu i atłasu, jak to mówił książę Poniatowski. Dalej, zło takich postaw polega na tym, że wprowadza dezorientację i powoduje zatwardziałość serc. Laska Mojżesza wprawdzie połknęła laski Jannesa i Jambresa. Tak, to się okazało, że jednak to nie jest to samo, ale w wyniku tego serce Faraona pozostało nieczułe i nie usłuchał ich tak, jak Pan zapowiedział. Zatwardziałość serca. Jak ktoś patrzy na chrześcijanina i się nie orientuje, że to jest podróbka, a nie prawdziwy chrześcijanin, i przyjrzy się jego zachowaniu, posłucha, popatrzy, no to o ile wcześniej Duch Święty mu mówił: zmień swoje życie, zmień swoje życie, nawróć się, upamiętaj się, nie odzywaj się tak, nie chodź, nie oglądaj tego, nie spędzaj tak czasu i tak dalej, to teraz jak się popatrzył na takiego, na taką podróbkę, to z upływem miesięcy zaczyna być coraz spokojniejszy. O, ja ze swoją podróbką wcale tak źle nie wyglądam. Wobec tego jest okej, więc się nie muszę tak przejmować. I ten głos Ducha Świętego gaszę, uspokajam się, no bo patrzę. Inni tak żyją, to czemu ja miałbym się aż tak przejmować? Oni śpiewają, wielbią Pana, aż się spocą, tak wielbią. A potem idą do pubu, siadają w dymie, jest fajnie wszystko. To czemu ja mam się tak przejmować, martwić? Oni sobie popiją, a potem wielbią Boga, a potem sobie Biblię poczytają, a potem sobie obejrzą jakiś tam film wątpliwej jakości i wszystko jest okej. To czemu ja mam się przejmować? I to wprowadza dezorientację, fałszywka. Podrobione chrześcijaństwo wprowadza w kręgi chrześcijan dezorientację. Kto jest prawdziwy, kto nie jest prawdziwy. Złudzenie, że wszyscy chyba są prawdziwi. No co wy tutaj robicie? No przecież jesteśmy tutaj chrześcijanami. Kto jest nieprawdziwy tutaj? No wszyscy są prawdziwi. Może podejść, mogę dotknąć. Prawdziwy, zdaje się. Ale czy chrześcijanin prawdziwy? Dezorientacja. No i ostatecznie, dlatego to jest złe, bo w końcu jest to działanie na własną szkodę. Ktoś, kto podrabia, w końcu się na tym prześliźnie, w końcu mu się nie uda. Od fotka niszczenie podróbek z 15 września ubiegłego roku w Bangkoku. 90 ton, wartość około 76 milionów dolarów. Walec to niszczy. 76 milionów to przecież ktoś jednak, chociaż to podróbki, podróbka też coś kosztuje. I szkoda tego, bo walec przez to przejedzie. Szkoda tych niedziel, byś mógł sobie pojechać nad morze, pójść nad morze na plażę, czy pojechać w plener. Byś sobie mógł pospać do godziny, do południa. Po co się tak wytężać, na ten ryneczek z tymi podróbkami lecieć? Po co? Jeśli to jest podróbka, to przejedzie walec któregoś dnia, nic z tego nie zostanie. Szkoda, szkoda wysiłku. Działasz na własną szkodę, jeśli nie jesteś prawdziwym chrześcijaninem. Jeśli podnosisz ręce, ale tak naprawdę twój duch się nie podnosi. Jeśli śpiewasz piękne słowa, a nie śpiewa twoja dusza przed Panem naprawdę. Jeśli wypowiadasz słowa, za którymi nie ma rzeczywistości życia, to po prostu działasz na własną szkodę, bo to się skończy któregoś dnia, bo przyjdzie sąd Pana. Pan spojrzy na twoje dzieło, on spojrzy, on jest lepszy niż nie jeden celnik i tam jakiś od tych spojrzy i powie: podróbka. Podróbka. To nie jest prawdziwe. Na bok. Walec. Koniec. Co za przykrość. Co za przykrość. Bracia i siostry, Słowo Boże przedstawia nam obraz prawdziwego chrześcijaństwa. Jak patrzymy na Pana Jezusa, patrzymy na apostołów, patrzymy na pierwszych Kościół, mamy obraz prawdziwego chrześcijaństwa. Ludzi, którzy pokochali Chrystusa, którzy wszystkie wartości tego świata uznali za śmieci w stosunku do Jezusa Chrystusa. Poszli za Nim z całego serca, życie swoje za Niego oddawali. Tam się okazywało, kto jest prawdziwy, a kto nieprawdziwy. Bo trzeba było oddać życie, twierdząc, że jest się uczniem. Jeśli ktoś jest podróbką, to za podróbkę by nie oddał życia. Powiedział mi, no sorry, to rzeczywiście trochę udawałem. Ja tak naprawdę nie jestem tak całkiem z tym Chrystusem. Ale oni stawali i mówili tak, proszę bardzo, zabieraj życie. Ja z Chrystusa się nie wyrzeknę. Ja w Niego uwierzyłem i Go kocham. Prawdziwe chrześcijaństwo to życie w prawdzie. To nie jest jakaś doskonałość, jakaś hiperdoskonałość w tym świecie, ale to jest prawdziwa postawa. Jaki jestem, taki jestem. Nie udaję nikogo lepszego. Taki jestem. Oczywiście to jest życie zmienione, to jest życie w procesie uświęcenia. To nie znaczy, że możemy, słuchajcie, tego sobie ujawnijmy, jacy jesteśmy i dalej będziemy prawdziwymi, wspaniałymi chrześcijanami. Nie, nie. To jest życie w naśladowaniu Pana Jezusa. W trzecim liście Jana czytamy w trzecim wersecie: uradowałem się bowiem bardzo, gdy przyszli bracia i złożyli świadectwo o rzetelności Twojej, że Ty istotnie żyjesz w prawdzie. Nie ma zaś dla mnie większej radości, jak słyszeć, że dzieci moje żyją w prawdzie. Oto świadectwo, obraz prawdziwego, markowego chrześcijaństwa. Życie w prawdzie. To jest radość, to jest właśnie ten poziom życia, który się Bogu podoba. Tą markę Bożą w codziennym chrześcijańskim życiu ma postawa, na przykład postawa zabiegania o sprawy żywota wiecznego. Oto sytuacja z Ewangelii Jana 6 rozdziału, 26 werset. Ludzi, tyle przyleciało do Jezusa. No ale tłum. No mógłby się Pan Jezus ucieszyć, powiedzieć, no pół Izraela się już nawrócił. Mam teraz już tylu uczniów. A Jezus mówi do nich tak. Szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy. Na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. Tutaj mamy dobry obraz tego, jak wielu ludzi ugania się za czymś, co by im dało właśnie jakiś pożytek materialny, jakieś poczucie ulgi psychicznej, jakieś pocieszenie, no bo w życiu mają ciężko i tak dalej. Za tym ganiają, ale na tym nie ma Bożej marki. Gdy ktoś w tej konwencji realizuje chrześcijaństwo, to nie jest markowe chrześcijaństwo, to jest podróbka chrześcijaństwa. Na czym Bóg Ojciec położył pieczęć swoją? Na pokarmie żywota wiecznego. Na tym jest wyciśnięta pieczęć, na tym jest ten znak firmowy, Boży znak firmowy, Królestwo Boże, uczeń Jezusa Chrystusa. To ktoś, kto jest zainteresowany życiem wiecznym. To jest zainteresowany Królestwem Bożym. Kto szuka Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości przede wszystkim, to ten reprezentuje markowe chrześcijaństwo, prawdziwe chrześcijaństwo. Inni ganiają za Jezusem, do Jezusa i tak dalej, ale mają na uwadze coś innego, coś, na czym nie ma Bożego znaku. Jest jakaś podróbka, jakieś przestawienie liter, coś jest nie tak i coś nie tak to wygląda. Prawdziwy chrześcijanin, czyli ten, kto nie jest w żaden sposób udawany, podrabiany, nigdy nie robi rzeczy, które by powodowały wyrzuty sumienia, ponieważ on chodzi w prawdzie i zawsze robi rzeczy, które pasują do tego znaczku, który ma. Jeśli nad nim zostało wezwane imię Chrystusa, jeśli on się przedstawia w społeczeństwie jako uczeń Chrystusa, no to on robi rzeczy, które do tego pasują. W pierwszym liście świętego Jana w trzecim rozdziale czytamy: umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem i otrzymamy od Niego, cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań Jego przestrzegamy i czynimy to, co jest miłe w oczach Jego, przed obliczem Jego. To jest właśnie markowe, prawdziwe chrześcijaństwo. A to jest przykazanie Jego, abyśmy wierzyli w imię Syna Jego, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. A kto przestrzega przykazań Jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. I po tym duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka. Tak ktoś chodzi, kto chodzi w Duchu Świętym, kto chodzi w społeczności z Bogiem, jego serce go nie oskarża. Jest prawdziwy. Nie obawia się, że coś wyjdzie na jaw. Niczego nie skrywa. Nie jest zafałszowany w żaden sposób. To jest znak, to jest świadectwo prawdziwego chrześcijaństwa. Szczery, prawdziwy na wskroś. W każdej godzinie, w każdej myśli, w każdej postawie. Najkrócej mówiąc, to polega na tym, że prawdziwy chrześcijanin upamiętał się ze swoich grzechów i trwa w tym upamiętaniu. Nawrócił się i wciąż się nawraca i trwa w tym nawróceniu do Boga. Nie jest tak, że kiedyś się upamiętał, ale już za parę miesięcy mówił, nawet świadectwo tu złożył, że o, Bóg mnie uwolnił, ja już kiedyś piłem, czy tam co robiłem, a już mnie uwolnił. A 5 lat później buteleczkę do szafeczki, do tego, już wszyscy poszli, no to dawaj na stół. My pijemy. To już nie jest, to już jest podróbka. To już nie jest prawdziwe chrześcijaństwo. Prawdziwe to. A wrócił się i trwa w tym nawróceniu. I 10 lat temu, i teraz, i za 10 lat, jeśli Pan Jezus wcześniej nie przyjdzie, on zerwał z grzechem, on się odwróci. Jest rozmiłowany w Bogu. Rozmiłował się w Nim 15 lat temu, jak Bóg otworzył mu oczy, zakochał się w Jezusie, wtedy sobie wypisywał I love Jesus i tak dalej, był tego, i ten obraz mu się nie zmienił i to serce jego się nie odwróciło, pierwsza miłość nie przeminęła, on dalej trwa w tej miłości, dalej jest rozmiłowany w Jezusie Chrystusie. Jak czasem się trafi pod słońcem jakieś małżeństwo, że kochali się lat temu 50 i kochają się nadal. Zdarza się czasem takie małżeństwo, ale wiele jest takich, że się, o jak się kochali, aż miło by ją było im ślubu udzielać. Ale ja już w swojej skromnej przeszłości mam takie małżeństwa i to ze wstydem mówię, że przede mną byłem, patrzyłem, słuchałem, patrzyłem im w oczy, mówili, że będą się kochać, że się nie pozostawią w dniach dobrych i złych i dranie jedne już się rozeszło. Już nie mogą dalej ze sobą wytrzymać. I to jedno i drugie mówiło, że chrześcijanie są. Psu na budę chrześcijanie. Żadni chrześcijanie. Podrobieni chrześcijanie. Bo prawdziwi chrześcijanie trwają w miłości do Boga i do ludzi. Zwłaszcza do takich, którym się obiecało, patrząc w twarz, że cię nie zostawię w dniach dobrych i złych, aż do śmierci. Słuchajcie, przed każdym z nas wciąż jest możliwość bycia prawdziwym chrześcijaninem. To, że jesteśmy dzisiaj w tej sali, to znaczy, że jeszcze czas łaski Bożej trwa. Jeszcze jesteśmy wzywani do tego, żeby być prawdziwym, a nie podrobionym chrześcijaninem. Owszem, jest to mało popularne być prawdziwym chrześcijaninem. Więcej to kosztuje, jest trudniej dostępne, bo tego nie można kupić na każdym straganie. Prawdziwego chrześcijaństwa nie znajdziesz w każdej sali, gdzie tylko jest krzyż wywieszony. Prawdziwego chrześcijaństwa nie znajdziesz pod każdym szyldem kościelnym jakimś tam. To jest trudniej dostępne, to wiele kosztuje. Ale chcę to mocno powiedzieć. Możesz być prawdziwym chrześcijaninem. Możesz być człowiekiem, który w pełni, na 100% oddał się Panu. Niestety otacza nas nagminne imitowanie prawdziwego chrześcijaństwa. Pełno jest wśród nas podróbek. I to nie Chiny, a Europa i Ameryka przoduje w imitowaniu, w podrabianiu chrześcijaństwa. To tutaj my najbardziej się specjalizujemy w podrabianiu chrześcijaństwa. To też tak bywa niestety, że jak gdzieś w jakimś miejscu podróbka zostanie zdemaskowana, że jest podróbką, no to się przerzuca szybko te podróbki w jakieś takie miejsce, gdzie nie rozpoznają podróbki. Gdzieś w jakieś nowe środowisko czym prędzej. Może najlepiej do jakiegoś innego zboru, bo tutaj już nie jest dobrze. I tam będę znowu się prezentował jako chrześcijanin. O, jestem fajnym chrześcijaninem. Bracia i siostry, dzisiaj to mówimy, żeby się przestrzec przed podrabianiem i kupowaniem podróbek. Żebyśmy sami nie podrabiali chrześcijaństwa i żebyśmy nie kupowali w cudzysłowie podróbek i nie dawali się zwodzić, że mamy do czynienia z prawdziwym, jak to prawdziwe nie jest. To jest często niestety nieuświadomione, ale to naprawdę wyrafinowana forma przeciwstawiania się prawdzie, gdy ktoś podrabia uczniostwo, naśladowanie Jezusa. Ktoś udaje chrześcijanina, a w głębi serca nim nie jest. Ktoś udaje miłość do Jezusa, a w głębi serca nie kocha Jezusa. Ktoś mówi, że chce naśladować Pana, ale w głębi serca ciągnie go do świata. Mamy obowiązek też rozpoznawania i odrzucania podróbek. Tak jak w świecie tym materialnym jest to tak zorganizowane, że po to jest straż graniczna, że po to jest służba celna, żeby wychwytywała, żeby rozpoznawała. Tak też w Kościele. Po to mamy starszych w Kościele, żeby oni rozpoznawali, że coś jest podrobione, że coś jest nieprawdziwe. Chodzi o to, żeby wspólnie razem podnosić sobie ogólną świadomość tego zjawiska. Żebyśmy wszyscy, patrząc, zaczynając od siebie samych, upewniali się, czy czasem my nie jesteśmy takimi podróbkami wiary, podróbkami uczniów Jezusa. Mało tego, powinniśmy się też powstrzymywać od kupowania podróbek. No ten rynek kwitnie, ten proceder kwitnie, bo jest mnóstwo ludzi, którzy idą i kupują te podróbki. I w Kościele też wielu potrafi się przez całe lata przechować jako podrobieni chrześcijanie, dlatego że inni to kupują w cudzysłowie, dlatego że inni to akceptują, dlatego że, bo jeżeli by zbór powiedział, ej, widziałem cię w tej sytuacji, widzę cię w tej, coś jest nie tak, to jest, nie jest prawdziwe chrześcijaństwo, to trzeba by było się coś z tym zrobić. Wielu z nas stało się mistrzami w podrabianiu prawdziwego chrześcijaństwa. Czytamy Biblię, modlimy się, przyglądamy się, śpiewamy, głosimy kazania, patrzymy, jak inni to robią i też zaczynamy to robić. Tym bardziej, jak widzimy, że się nam udaje, że inni to kupują, tym bardziej się utwierdzamy w tym, że jest wszystko w porządku, że nie trzeba aż tak bardzo, bez przesady. Bracie Jarku, chyba aż przesadzasz, tak nie potrzeba aż tak bardzo się przejmować. Wszystko jest przecież fajnie. Ogólnie się akceptujemy, miłujemy, jest dobrze. I tak z każdym sezonem popadamy w coraz większy proceder, coraz głębiej wchodzimy w nieprawdziwe chrześcijaństwo. Nawet czasem zaczynamy wierzyć, że to jest prawdziwe. No naprawdę, jak się ktoś pójdzie, pojedzie grupą na rynek, wyposaży się w takie buty Adidasa i jadą razem w tramwaju, mówią, ale to oni sobie już wierzą, że to prawdziwe jest. Kupili, za 3 dychy kupili markowe, wszyscy się umówili, kupili sobie markowe Adidasy, cała klasa. Czasem jest tak, że można dojść do jakiegoś takiego absurdalnego przekonania, że nieprawdziwe jest prawdziwe. 100 razy kłamstwo powtórzone zaczyna być prawdą w danym środowisku. Zawsze się tak umawiamy, że po prostu no tacy jesteśmy, wszyscy wiadomo jacy jesteśmy, nikt nie jest doskonały, okej? Okay? Umawiamy się? Udajemy? Dzięki za to nie. Odważne. Nie udawajmy. Mówię to do siebie. Mamy być prawdziwymi chrześcijanami. Bo jeżeli byśmy mieli tacy pozostać, nieprawdziwi, no to przygotowujemy sobie straszną przyszłość, straszną przykład. I chciałbym zwrócić uwagę na to, że są pewne nasze naturalne, jakieś takie, powiedziałbym, podświadome odruchy, które by chciały nas zatrzymać w tym stanie. Bo gdy mamy naprawdę kontakt ze Słowem Bożym. Dlaczego tak nam ciężko do Biblii? Myślicie, że to jest takie bez przyczyny? No przecież do innych rzeczy jakoś mamy chęć, no nie? Czemu do Biblii nie mamy chęci? Dlaczego jakaś taka awersja jest, że ta księga jakoś tak, jakby ją był, jakby była zamknięta na zamek? Na kłódeczkę. Dlaczego? Ponieważ nasza natura stara się broni przed tym, że trzeba by iść na krzyż, że trzeba by stać się w końcu prawdziwym chrześcijaninem. Dlaczego stronimy od społeczności ludzi duchowych, ludzi chodzących w duchu? Dlaczego tak jakoś nam to towarzystwo nie bardzo pasuje? Wolimy raczej takie towarzystwo, że jest fajnie, jedzonko, pogadamy o tym, co w polityce, czy już Libijczycy już upadli, czy tamtego, jak strzelają. Pogadamy sobie o polityce, pogadamy trochę o jedzeniu, coś tam wypijemy smacznego, może winka jakiegoś dobrego i tak dalej. Dlaczego? A tutaj to trzeba by było o Bogu rozmawiać, nie? No już w kościele byliśmy. Co ty mi kościół będziesz robić jeszcze w niedzielę po południu? No i spokój. Dlaczego? Ponieważ boimy się, że w towarzystwie ludzi chodzących w duchu może zostać zdemaskowana nasza podróbka. Może wyjść na jaw, że my nie jesteśmy prawdziwymi chrześcijanami. Więc lepiej pójść w takie towarzystwo, gdzie trochę jest tak ciemniej, gdzie tak nie wszystko widać tak wyraźnie. Oczywiście szkodliwość podróbki jest zależna od kategorii sprawy. Jakieś tam adidasy czy coś tam podrobione, to głupota. To nie jest ta ranga. Nawet w życiu to tak jest, wyczytałem to, że jeśli chodzi o podróbki, to generalnie godzimy się i kupujemy, no bo jest tam taniej i tak dalej. Ale jeżeli chodzi na przykład o lekarstwa, to już tylko 2% decyduje się. Tak to 60-70% ludzi bez problemu akceptuje, że to jest podróbka, ale jest fajnie, ładnie wygląda, robi dobre wrażenie, tanio kosztuje i kupuje. A jeśli chodzi o lekarstwo, tylko 2% głupich jest. Bo wiedzą, że jak weźmie tabletkę, która nie jest prawdziwa, jest podrobiona, czyli może tam jest po prostu tylko biała masa, nic więcej, to się wcale nie wyleczy, ba, może nawet mu zaszkodzić. Więc lekarstwa już nie kupuje. Podróbka, jak dotyczy jakiejś głupotki, to tam wielka szkoda nie jest. Ale my dzisiaj tutaj w tej sali mówimy o sprawie, która dotyczy życia wiecznego, która dotyczy naszego zbawienia. Dzisiaj mówimy o czymś, co ma związek z wiecznością, całą wiecznością. Mówimy o wierze w Jezusa Chrystusa, o życiu wiecznym albo o wiecznym potępieniu. Czy jest coś poważniejszego dla nas, bracia i siostry? Czy coś bardziej się może liczyć od tej sprawy w naszym życiu? O nie. Stąd wezwanie. Nie podrabiaj. Nie podrabiaj, bracie i siostro. Stań przed Bogiem. Pójdź do domu. Upadnij na kolana, jak żeśmy dzisiaj słyszeli. I zrewiduj wszystko i sprawdź. I powiedz, Boże, dość udawania. Nie będę już więcej udawał. Ja chcę być prawdziwy. Jeśli stwierdzisz w czasie takiego przejrzenia swojej duszy, że ty nie chcesz za Bogiem iść, to przestań chodzić na nabożeństwa. Idź na plażę, idź na miasto, idź do Galerii Bałtyckiej. Rób co chcesz, ale przestań udawać, bo to nie ma sensu. Bo i tak walec któregoś dnia rozjedzie twoje życie i tylko zmarnujesz niedzielę i jeszcze w dezorientacji będziesz prowadzić, Boże, bo ja myślę, jak ty tu przychodzisz, że ty jesteś prawdziwym chrześcijaninem. Ja myślę, że ty kochasz Jezusa ponad wszystko. Ja myślę, że tak jest, jak śpiewasz, jak się modlisz. Jeśli nie jesteś prawdziwy, to trzeba to zmienić. To trzeba dojść do tego, do prawdy. Zacząć chodzić w prawdzie. Naprawdę się nawrócić. Naprawdę oddać serce Panu. Naprawdę odrzucić wszelkie podrabianie wiary w Pana Jezusa. Zachęcam do tego z całego serca. W życiu duchowym nie tylko nie ma sensu, ale jest też narażeniem się na Boży sąd, podrabianie wiary w Jezusa Chrystusa. Bądźmy prawdziwi, moi drodzy. Trwajmy w społeczności z Duchem Świętym i żyjmy w prawdzie. Oddawajmy Bogu cześć w duchu i w prawdzie, jak mówi Słowo Boże. Powstańmy.